Okej, okay. Bardzo się cieszę, że przyjechaliście z kilku względów. Po pierwsze, że pokazaliście, że nie przyjeżdżacie na konferencję, która gromadzi fantastycznych mówców, którzy będą mówić fantastyczne rzeczy na temat kościołów, które prowadzą. Po drugie, to pokazuje, że nie macie mentalności konferencyjnej, jeśli chodzi o ten projekt, bo to jest błąd. Ale macie mentalność, że to jest projekt. Że każde spotkanie ma na celu coś zmienić w nas, że każde spotkanie jest jakby istotnym elementem i powiem ci, że dobrze wybrałeś. Ja spodziewam się dobrych rzeczy, dlatego że nie dlatego, że ja mówię głównie i Steve, ale spodziewam się dobrych rzeczy z tego względu, że dotkniemy meritum sprawy. Dotkniemy tematu przywództwa i z mojej strony dotkniemy tematu serca przywódcy. I rozgrzebiemy pewne rzeczy w taki sposób, że one ci jakby pokażą, co dzieje się w twoim sercu, a co nie powinno dziać się w twoim sercu. Kiedy ja zakładałem kościół, to jeszcze nie było wtedy Facebooków, Instagramów, nie było tego całego splendoru, który towarzyszył temu, gdzie jestem, gdzie głoszę, jak mi idzie i tak dalej. Był taki czas, gdzie wszystko było wyciszone. I na samym początku szło nam bardzo dobrze i nawracali się ludzie, młodzi ludzie i tak dalej, i tak dalej. Nawet nie wiedzieliśmy, że idzie nam dobrze. Nie wiedzieliśmy, że idzie nam dobrze. Później się dowiedzieliśmy, że idzie nam dobrze, jak ktoś nam powiedział, że idzie nam dobrze. Ktoś, kto miał przegląd jakby całego kraju. Dzisiaj żyjemy w zupełnie innych czasach. Żyjemy w czasach, że w niedzielę jesteśmy bombardowani różnego rodzaju obrazkami, jesteśmy bombardowani, ludzie sobie robią selfie, gdzie nie byli, gdzie nie mówili, z kim rozmawiali. I tak naprawdę po nastu latach bycia w przywództwie, po wielu latach, kiedy Bóg zmieniał moje serce w pewnych kwestiach, zaczynam rozumieć pewne problemy i kompleksy, które były w moim życiu, a jak się zaczynasz rozprawiać z problemem, który jest w twoim życiu, to zaczynasz widzieć problemy innych. Ostrzegam, dzisiaj będzie mocno o naszym sercu. Dzisiaj będzie mocno o naszym sercu. Wierzę, że Bóg da ci dzisiaj jedno bardzo konkretne wyzwanie, które polega na tym, czy chcesz iść za Nim, czy chcesz iść za tym, co Ty chcesz. Możesz zakładać kościół i niekoniecznie idziesz za Nim. Możesz zakładać kościół w oparciu o swoją własną wolę, w oparciu o swoje własne ambicje. OK? Pierwsza księga Samuela, 17 rozdział, werset 38 do 40. Pierwsza Samuela, 17 rozdział, werset od 38 do 40. Znana historia, szczególnie w tym gronie, kiedy Dawid zdecydował się, że będzie walczył z Goliatem, to w tym momencie człowiek, który powinien walczyć z Goliatem, czyli król Saul, postanowił, że kiedy Dawid już podjął decyzję, że będzie walczył, Biblia mówi tak. Potem Saul odział Dawida w swoją tunikę, włożył mu na głowę brązowy hełm, przypiął pancerz, a na tunikę przypasał swój miecz. Dawid próbował w tym chodzić dla nabrania wprawy, po chwili jednak stwierdził, nie mogę w tym iść. Mam za mało wprawy i zdjął to wszystko z siebie. Znany fragment. Ten temat, o którym będę mówił, został sprowokowany rozmową, którą wczoraj odbyłem z pewnym moim przyjacielem na temat konferencji Exodus. Kto kojarzy konferencję Exodus? Mamy tutaj człowieka, który spłodził organizatora konferencji Exodus. Gdzie jesteś, Stefański? Tu jesteś. Tutaj. To jest syn tego człowieka, Mateusz Stefański, ojciec. Ale wygląda się tak, wiesz, że nie wiadomo. On jest ojcem Mateusza Stefańskiego, który zorganizował konferencję Exodus. I wczoraj, kiedy rozmawialiśmy sobie o tej konferencji Exodus, powiem wam tak, to była fantastyczna konferencja. Bez dwóch zdań. A niektórzy mówią, że była to najlepsza konferencja w historii Exodusów. A niektórzy mówią, że było bardzo fajnie. I tak rozmawiałem z moim znajomym, i mówię tak, ciekawe, co myślą wszyscy pastorzy, którzy wrócili dzisiaj do domu z tej konferencji. Wiecie, co myśli wielu pastorów? Że marnują życie. że marnują życie. Że to, co widzieli przed chwilą, poziom, cały budynek, uwielbienie, mówcy, działanie wolontariuszy, pieniądze, które tam zostały wpakowane, to wszystko, jak zostało zorganizowane, pastorzy wracają do swoich miejscowości, szczególnie małych miejscowości, i stwierdzają, że marnują życie. Czy Exodus jest po to robiony, aby pastorzy myśleli, że marnują życie? Exodus jest po to robiony, aby pokazać inny poziom. Exodus jest po to robiony, aby inspirować młodych ludzi. Exodus jest po to, aby ludzie się nawracali, aby ludzie byli uzdrawiani i tak dalej, zrobiony jak najbardziej z pobożnych motywacji. Problem jest w naszych nieprzemienionych sercach, kiedy my tam jedziemy. Problem jest, że wracasz i czujesz się, ja marnuję moje życie, ja nigdy w życiu nie osiągnę tego, nigdy w życiu nie będę częścią czegoś takiego, co widziałem tam przed chwilą. Nigdy w życiu. Problem nie jest z Exodusem. Problem jest z naszymi sercami. Ponieważ ja byłem na Exodusie kilka razy i wiem, co się robi na konferencjach, na które jesteś zaproszony. Głosisz najlepsze kazania, które masz. Więc ludzie są zachwyceni, że mówcy mówią bez notatek. Tak? Dlaczego? Bo oni już te kazania znają na wylot. Ja to fantastyczne kazanie Glina Barretta, okej, okay, ale już je słyszałem kilka razy. Czy to jest błąd? Nie. On dał z siebie to, co najlepsze. Fantastyczne uwielbienie, tylko nikt nie zauważył, że tam są muzycy z całej Polski. Nikt nie zauważył, że Piotr Nazaruk, Kamila Pałasz, Adam Kosewski, Jonasz Stępień i ta cała inna ekipa, to nie są ludzie, którzy spotykają się w jednym kościele, aby prowadzić uwielbienie. To są ludzie z całej Polski. Nikt nie jest świadomy, że tam jest zaangażowany, według mojej wiedzy, z 200 wolontariuszy, którzy pracują intensywnie. Teraz posłuchajcie. Niech pracują nawet tydzień. Intensywnie. Niech pracują 2 tygodnie. Ile pracują intensywnie? No ty wiesz. Długo. Niech pracują 2 tygodnie intensywnie. To są 3-4 dni konferencji, gdzie dają z siebie wszystko. Pieniądze, które są tam władowane, zainwestowane, to są olbrzymie pieniądze. Te rzeczy nie dzieją się znikąd. To nie jest złe, żebyście mnie zrozumieli. Ja nie jestem przeciwko Exodusowi. Ale jestem przeciwko temu, jak bardzo często odbieramy Exodus. Bardzo często, jak odbieramy pewnego rodzaju rzeczy. Ja pamiętam jeszcze zjazdy zimowe, to było coś, co było przed Exodusem. Nie wiem, czy jesteś świadomy, ale de facto konferencja Exodus trwa już 26 lat. I to zaczynało się, to były małe początki, później przeniesiono to do Ergo Areny i nagle jest pompa, nagle jest niesamowita rzecz. Problem nie jest z Exodusem, problem jest z naszym sercem. Chcę ci dzisiaj powiedzieć bolesną prawdę na temat życia pastorów, w którym wcześniej czy później się staniesz. A może już jesteś. Trudno znaleźć przyjaciół wśród pastorów. Trudno. Wygląda to jak wyścig szczurów. Ze względu na to, że mamy nieprzemienione serca. Ze względu na to, że mamy nieprzemienione serca. OK? A więc Saul mówi, słuchaj, ubierz moją zbroję. Co to jest zbroja? Twoja zbroja, mój drogi, to jest twoje powołanie dane ci przez Boga, a nie przez siebie samego. To jest niesamowicie ważne. Zbroja to jest twoje powołanie dane ci przez Boga, a nie przez siebie samego. Wiecie, jakie to jest śmieszne, jak widzimy ludzi, którzy wchodzą na scenę i zamieniają się w Karlów Lenców, Stevenów Fertików, Craigów Groszeli, Andy Stanleyów, Billu Hybelsów, nie potrafię tego nawet odmieniać. To jest śmieszne. Oscar Wilde powiedział, zacznij być sobą. Zacznij być sobą, bo wszystkie inne role już są zajęte. Zrozum, jakie jest twoje powołanie. Będziesz zdrowszy po tym kazaniu. Będziesz zdrowszy po tym kazaniu, dlatego że wyciągnę kawę na ławę absolutnie wszystko, co działo się w moim sercu, co dzieje się w moim sercu i co obserwuję dookoła. Zakładając swoją zbroję i chodząc w swojej zbroi, akceptujesz powołanie, które dał ci Bóg. To nie jest takie proste, dlatego że każdy dwudziestolatek chce być Karlem Lencem. To nie jest takie proste, bo każdy 25-latek chce być Stevenem Fertigiem. To nie jest takie proste, bo każdy 40-latek, tak jak ja, chce być Andy Stanleyem. Jakie to jest chore? Chodzenie w swojej zbroi oznacza, że zgodzisz się na powołanie, które daje tobie Bóg, a nie na twoje marzenie o powołaniu, które ma ci dać Bóg. To cię uwolni, jeśli zaakceptujesz powołanie, które dał ci Bóg. Druga rzecz, drugi komponent naszej zbroi, to jest miejsce, do którego Bóg cię powołał. Bardzo mi przykro, ale jeśli zakładasz kościół w koziej wólce, Facebook nie będzie o tobie huczał. Instagram nie będzie o tobie huczał. I wielu ludzi ci powie, że marnujesz życie, zakładając kościół w małym mieście. Dlatego, że nasze nieprzemienione serce i powołanie, które nie zgadza się z tym, co chce Bóg, mówi, ale ja chcę założyć kościół w wielkim mieście. Czy to jest złe? Nie, niektórzy ludzie są powołani do dużych miast. To nie jest złe. Problem pojawia się wtedy, kiedy Bóg ciebie do tego nie powołuje, a ty zaczynasz to robić. Bo ty chcesz założyć kościół w większym mieście. Zaakceptuj miejsce, które Bóg dał ci, abyś założył kościół. 3 tygodnie temu, czy 2 tygodnie temu byłem w Kuźni Raciborskiej. Miejscowość, która maleje, jeśli chodzi o populację, 5,5 tysiąca ludzi. Ale uwielbienie na bardzo wysokim poziomie. Ale służba wideo na bardzo wysokim poziomie. Całe nabożeństwo niesamowicie sprytnie poukładane. I ponad 100 ludzi na nabożeństwie. 5,5 tysiąca. I znam tego pastora. Dygresja. On mnie przedstawił w taki sposób, że czasami Bóg łączy ludzi, jak połączył Filipa z eunuchem, który był w drodze do Etiopii. Nigdy w życiu nikt mnie nie przedstawił jako eunucha, ale w Kuźni Raciborskiej tak i owszem. I powiem wam, pastor tego kościoła głosi naprawdę bardzo dobre kazania. I Bóg go umieścił w miejscowości, która ma 5,5 tysiąca. Patrzysz na tego człowieka, o, ma potencjał na więcej. I opowiadał mi, jak był w kościele Gateway w Stanach Zjednoczonych, w Teksasie, i to wszystko tłumaczy, gdzie pastorem jest Robert Morris i to jeszcze więcej tłumaczy, gdzie ludzi zatrudnionych na etacie, a jak on był, to już było 900. Powodzenia. Powodzenia. Ale ten Roland, który wiele widział, ten pastor, który wiele widział, zaakceptował miejsce, gdzie Bóg go umieścił i Bóg go tam niesamowicie używa. I Bóg go tam niesamowicie używa. Zaakceptuj powołanie, które daje ci Bóg i zaakceptuj miejsce. Powiem ci, tu w ogóle nie chodzi o to, czy będziesz znany na Facebooku i Instagramie, ponieważ chrześcijaństwo jest jak show business. Szczególnie konferencyjne. Dostałem tyle wiadomości. Ty, stary, brakowało cię na Exodusie, brakowało cię na Exodusie, brakowało cię na Exodusie. To jest show business. Dzisiaj jesteś, jutro cię nie ma. Przyzwyczaj się do tego. Dzisiaj jesteś, jutro cię nie ma. Z całym szacunkiem do mojego przyjaciela Daniela Różańskiego. To był organizator tej konferencji, to był człowiek, który wypromował tą konferencję. O, jego już tam nie ma. Czy Exodusu nie ma? Jest i ma się dobrze. To jest jak show business. To jest jak show business. Zaakceptuj swoje powołanie, które daje ci Bóg. Zaakceptuj miejsce, gdzie umieszcza cię Bóg. Po trzecie, talenty. Zaakceptuj talenty, które zostały ci dane na podstawie twoich zdolności. Popatrzcie, z Biblii będzie. Ewangelia Mateusza, 25 rozdział i 15 werset. Jednemu dał 5 talentów, drugiemu dał 2, a trzeciemu 1. Każdemu według jego, co? Zdolności. każdemu według jego zdolności. Bóg nie rozlicza cię za to, że nie masz 5 talentów. Bóg nie rozlicza cię za to, że nie przynosisz owocu, jakbyś miał 3 talenty. Jeśli Bóg dał ci 1 talent, to jesteś odpowiedzialny za ten 1 talent. Jeśli Bóg dał ci 2, wykorzystaj te 2 talenty, ale nie płacz, że nie masz 5. Wiecie, są liderzy na tym świecie, są pastorzy na tym świecie, którzy, jeśli by prowadzili wielkie korporacje na całym świecie, to te korporacje by odnosiły niesamowity sukces. Ludzie typu Brian Houston, ludzie typu Craig Rochelle, ludzie typu Andy Stanley, to są pastorzy olbrzymich kościołów. Olbrzymich kościołów. I wielu ludzi marzy o tym, aby mieć takie olbrzymie kościoły. Powodzenia. Powodzenia. Jeśli Bóg mi dał 1 talent, a ja płaczę, że Bóg mi dał tylko 1 talent, to narzekam na dawcę moich talentów. Powiem to bardzo odważnie. Niektórzy z was założycie kościół w małym mieście i nic więcej. Amen. Kiedy mówisz amen? Kiedy wiesz, że to jest wszystko, co Bóg chce od ciebie. Zgódź się z tym. To nie jest wyścig szczurów. To nie jest wyścig szczurów. To nie jest konkurs piękności. Jednemu dano 5 talentów, jednemu dano 2 talenty, jednemu dano 1 talent. Od każdego wymagano, aby on to pomnożył. Od każdego wymagano, aby coś z nim zrobił. Mój znajomy, który obecnie mieszka w Anglii, który był człowiekiem, który miał duży udział w powstaniu tego kościoła, Janusz Krzak, który mieszka obecnie w Anglii, powiedział do mnie tak. Mówi, jak ja przeczytałem przypowieść o talentach, mówi tak. Boże, ja nie mam 5 talentów. Ja nie mam 2 talentów. Ja mam 1 talent. Ja uwielbiam pomagać ludziom. To jest mój 1 talent. Nie potrafię nic więcej. I Biblia mówi, że ten, który miał 1 talent i nic z tym nie zrobił, właściciel mu powiedział, idź i daj to bankierom. I Janusz mówi, wiesz, co ja zrobiłem z tym 1 talentem? Poszedłem do mojego pastora, mówię, jestem do dyspozycji. Jestem do dyspozycji. Ja mam 1 talent. Ja mam 1 talent, nic więcej. Ale chcę zrobić z tym absolutnie wszystko, co Bóg ode mnie chce. Wielu ludzi żyje urojeniami, że mają 50 talentów. My nie mamy pojęcia, co to znaczy mieć kościół 1000 ludzi. My nie mamy pojęcia, co to znaczy mieć kościół 500 ludzi. My bardzo często nawet nie mamy pojęcia, co to znaczy mieć kościół 100 ludzi, a tak bardzo chcielibyśmy to mieć. Przeciętny kościół w Stanach Zjednoczonych wynosi 80 osób. Hello? 2% to są mega churche, ale 2% tych liderów to są ludzie z olbrzymią pojemnością, jeśli chodzi o przywództwo. Cel 80 osób nie jest tak przerażający, jak czasami nasze ambicje. Ja nie mówię ci, że nie masz marzyć. Być może ktoś z nas założy kościół, który będzie miał 1000 ludzi. Ale nie żyj takim urojonym pomysłem. Pamiętam, jak Gary Clark, pastor kościoła Hillsong London, opowiadał swoją historię. Mówi, kiedy przyjechał do Londynu, pół roku głosił Ewangelię i nawróciła się jedna osoba na nabożeństwach. Jedna osoba. Obecnie ten kościół ma 30 tysięcy ludzi. 30 tysięcy ludzi. I spytano go, co trzeba zrobić, aby założyć mega church. I on powiedział tak. Moją ambicją nigdy nie było założyć mega churchu. Moją ambicją było kochać Jezusa, kochać bliźniego i głosić Ewangelię. To, co się stało, widocznie Bóg uznał mnie godnym, widocznie Bóg dał mi coś, co jest w stanie to unieść. Nie żyj urojeniami. Pytaj Pana Boga, jakie są Twoje talenty i zrób z tym wszystko. Absolutnie wszystko. Trzecia rzecz odnośnie naszej zbroi. Czwarta. Osobowość, którą dał Ci Bóg, Twoja osobowość jednych przyciągnie, a drugich odciągnie. Widzę to wyraźnie w moim życiu. Nie wiem, dlaczego się śmiejecie. Bo jesteście. Twoja osobowość jednych przyciąga, drugich odciąga. Kto ci dał osobowość i temperament? Bóg. Niektóre rzeczy w tej osobowości trzeba zmienić, Ale to, że jesteś sangwinikiem, to, że uwielbiasz ludzi, jesteś takim włoskim stylem człowieka, że z 5 minut i wydaje ci się, że gadasz z przyjacielem, jakbyś go znał całe życie. Bóg cię takim stworzył. Bóg cię stworzył flegmatykiem, Bóg cię stworzył melancholikiem, Bóg cię stworzył, nie daj Boże, cholerykiem. Rodzaj żeński od choleryka? Witaj w moim świecie. Jestem cholerykiem, moja żona jest choleryczką. Ale Bóg nas takimi stworzył, zaakceptuj to. Bóg wie, co robi, zaakceptuj to. Jeszcze nigdy w życiu nie widziałem podekscytowanego flegmatyka. Zszedłby na zawał. Ale Bóg tych ludzi takimi stworzył. Amen? Bóg tych ludzi takimi stworzył. Zaakceptuj to. Zaakceptuj to. Zaakceptuj sposób, w jakim Bóg cię stworzył. To jest twoja zbroja. Kolejna rzecz. Zaakceptuj, może nie tak, twoja zbroja to jest też wizja, którą masz w swoim sercu. Wiecie, bardzo często nasza wizja jest pomieszana z naszymi ambicjami. Bardzo często nasza wizja jest wymieszana z naszymi ambicjami. Szczególnie jeśli jesteś młodym człowiekiem, musisz spędzić dużo czasu, aby Bóg wypalił twoje niewłaściwe emocje, twoje niewłaściwe motywacje, twoje niewłaściwe marzenia. Niech Bóg objawia ci, jaką On ma wizję dla ciebie. Ja wam coś powiem. Zastanawiałeś się kiedyś nad czymś takim? Dlaczego jesteś w miejscowości, która znajduje się pomiędzy Opolem a Częstochową? To jest paradoks. To jest paradoks. To jest paradoks. Przez wiele lat zmagałem się, mówię, Boże, jak ja widzę, jacy ludzie zakładają kościoły w dużych miastach. Mówię, Boże, chyba żartujesz. Mówię, Boże, ja mógłbym to zrobić, ale widzę i słyszę ciszę, że nie jest to moje powołanie. I coraz bardziej, i coraz bardziej, i coraz bardziej w moim sercu widzę wizję, którą Bóg mi daje, która nie ma nic wspólnego z założeniem kościoła w dużym mieście. A to jest takie na topie teraz. Co tam, Koźmin? Jak umrzesz i co powiesz, Boże? Bóg mówi, słuchaj, stary, chcę mieć w Koźminie, rzuciłeś się na Kraków, pozamiatałeś się. Chcesz zobaczyć, co było w Koźminie, co mogło być w Koźminie? Zobacz. Ciebie nie było, ale znalazł się ktoś inny. Pamiętasz? To jest show biznes, Jagiełła kiedyś mówił. Zrozum wizję, zaakceptuj wizję, którą Bóg ci daje. Ja chcę być najlepszy, powiem wam, ja jestem najlepszym kaznodzieją w powiecie. Jestem najlepszym kaznodzieją w tym mieście. Nie mam żadnej konkurencji. Ktoś tam podskakuje. Jestem najlepszym pastorem w tym mieście, bo jestem jedyny. Ale od 1240 roku nie było tu jeszcze żadnego kościoła. History makers. Wiecie, że większość z nas ma podobną sytuację? Kto tutaj zmienia historię? Kto tutaj zmienia historię? Zaakceptuj wizję, którą Bóg ci daje. Im bardziej będziesz brnął w wizję, którą Bóg ci daje, tym bardziej będziesz podekscytowany. Tym bardziej będziesz widział, co Bóg będzie robił przez twoje życie. Tym bardziej będziesz widział, jakże to jest miejsce stworzone dla ciebie. Terespol, co to w ogóle jest? To już jest prawie w Rosji. Ja mówię poważnie, to już jest prawie w Rosji. Jakby Ruscy nas najechali, to oni by nawet nie zauważyli Terespola po prostu. 5000 ludzi? Tak? 5,5. O, rośliście ostatnio. Kilku żołnierzy zostało po poligonie. Żart. Tam jest kościół ponad 100 ludzi. Wołczyn 5,5? 5,5 tysiąca. Oni teraz wchodzą w nowy budynek, wchodzą w kino, tak? I będą w centrum miasta. To są miejscowości, na które się nie zwraca uwagi. Na ziemi. Na ziemi. zaakceptuj wizję, którą daje ci Bóg. Bo możesz pójść zakładać kościół w dużym mieście, jeśli Bóg tego od ciebie nie chce. Jeśli Bóg od ciebie tego nie chce, jeśli są twoje motywacje, jesteś sfrustrowany. Jesteś sfrustrowany. Chyba nie o to chodzi, żeby być w życiu sfrustrowany. Kolejny element twojej zbroi to jest oryginalność stworzona przez Boga. To jest oryginalność stworzona przez Boga. Wiele razy zastanawiałem się, dlaczego Bóg pobłogosławił tak niesamowicie Olesno, w sensie kościoła. Wiecie, bo my nigdy nie próbowaliśmy być kimś innym. Nigdy. Pamiętam, jak było to 9 lat temu, jak pewna kobieta, która nazywa się Gabby Wendlat, ona wiele lat współpracowała z Reinhardem Bonke. Ona podeszła do mnie i zaczęła prorokować do mojego życia. I to było takie celne, ja to pamiętam do dzisiaj. Ona mówi, synu, myślisz, że już tak dużo osiągnąłeś? To było 9 lat temu. Mówię, no tak. Mówi, ja jeszcze z tobą nie zacząłem. Fajnie. Mówi, przestań kopiować innych ludzi. Ja działam tylko z tym, co sam wkładam do serca człowieka. Bóg włożył w moje życie coś, co jest wyjątkowe i oryginalne, tak samo jak włożył w twoje życie. Nie próbuj upodabniać się absolutnie do nikogo, bo robisz Muppet Show z Pana Boga i z siebie samego. Wychodzą ludzie, którzy mają 30 lat i głoszą kazania poziomu 50-latka, który został uzdrowiony z raka i głoszą te kazania i widzisz, jakby w ogóle to nie pasowało, jakby to w ogóle nie kleiło. I nagle jeden człowiek na widowni słyszał już to kazanie na YouTubie. Ja słyszałem ich tysiące. Jest takie moje hobby. Jakże to jest idiotyczne, jakże Bogu musi być przykro. Jakże tobie musi być przykro, kiedy twoje dziecko całe życie spędza, bo próbuje być jak ktoś inny. Ja chcę, aby moje dzieci były sobą. Ja chcę, aby moje dzieci były sobą. Zaakceptuj oryginalność. To jest twoja zbroja. Miejsce, powołanie, to jest twoja zbroja. Kto nam ubiera zbroję? Może jeszcze ostatnia rzecz, przepraszam. Zaakceptuj pojemność, którą Bóg ma dla ciebie. Są liderzy, którzy mają olbrzymią pojemność. Jak to widać? Sam Chant mówi, różnica pomiędzy pastorami dużych kościołów i małych kościołów jest taka. To jest pojemność bólu, którą są w stanie unieść. Pojemność bólu. Nie pojemność szczęścia, pojemność bólu. Niektórzy ludzie mają złą niedzielę, nie przyszło połowę kościoła, uwielbianie w ogóle tragedia, kazanie im nie poszło i oni mają depresję przez 2 tygodnie. To jest właśnie ten ból. Niektórzy pastorzy przechodzą ból, że nagle w ciągu roku zamiast ochrzcić 10 osób odeszło im 20. To jest ten ból. Pojemność każdego z nas jest zupełnie inna. Dobra wiadomość jest taka, że pojemność możesz powiększyć. Jutro albo w sobotę wam o tym powiem. Pojemność możesz powiększyć, ale jeśli ona jest na poziomie 3, to ona nigdy nie urośnie do poziomu 10. Ona może urosnąć do poziomu 5, ale to jest pojemność, którą daje ci Bóg. Pojemność pastora Briana Houstona kościoła Hillsong jest tak olbrzymia, że można by się tam utopić. Ale Bóg go takim stworzył. Niesamowita intuicja, jeśli chodzi o przywództwo. Niesamowita pojemność. Bóg go takiego stworzył. On to wyciągnął wszystko do maksimum możliwości. I tego od ciebie chce Bóg. Zaakceptuj to, że twoja pojemność nie jest olbrzymia. Zaakceptuj pojemność, którą daje ci Bóg. Tak naprawdę wszystko, co ci mówię, ma cię prowadzić do zdrowia. Ja nie chcę cię demotywować, ale nie chcę wytworzyć jakiegoś hajpu, że będziesz jak napompowana bańka, wyjedziesz stąd i nagle rzeczywistość cię zabije. Jak to na Śląsku się mówi, ja już przez to przeszłem. Byłem zdołowany swoimi marzeniami. zdołowany swoimi ambicjami, zdołowany, że nie jestem taki jak to, zdołowany, że muszę siedzieć w tym oleśnie, zdołowany, że to czy tamto, bo trawa jest zawsze bardziej zielona niż u nas, gdzieś tam. Kto zakłada zbroję na twoje życie? Po pierwsze, posłuchaj bardzo uważnie. Inni ludzie. Witamy w świecie Facebooka. Witamy w świecie Instagramów. Wiecie, na czym polega Instagram i Facebook? Amerykanie mówią tak: show the best, hide the rest. Widziałeś kiedyś na Facebooka gościu, który mówi: za chwilę odbiorę sobie życie. Widziałeś kiedyś gościa: jestem zdołowany, nabożeństwo mi nie poszło. Widziałeś, jak my robimy zdjęcia na nabożeństwach? Więc jeśli taka liczba ludzi, no to robiłbym to zdjęcie gdzieś od tego rzędu. To jest w miarę full. Tak? Ale broń Boże, tak. Tak działa Facebook, tak działa Instagram. Pokazujemy to, co najlepsze. Nie wiem, czy widziałeś kiedyś skrót meczu ligi NBA. Jest to z Liga NBA? Tak? To jest koszykówka. Ja oglądam tylko skróty, kiedyś oglądałem mecze. Skrót to jest 9,5 minut. 9,5 minuty. Tam wszystko wpada. W skrótach nie ma czasu, że nie wpadło. Jest jeszcze miejsce na kontuzję, ale nie za długo. Kiedy oglądasz cały mecz, okazuje się, że masz wrażenie, ta powtórka i ten mecz to są dwie różne rzeczy. Tam nie wpada cały czas. Tam ktoś się dziwnie zachowuje. Tam komuś nie doleciało nawet. To jest świat mediów społecznościowych. Ja nie mówię, że to jest złe. Złe jest interpretowanie świata w ten sposób. Złe jest interpretowanie świata w ten sposób. Dlaczego nie mamy, to mnie boli. Dlaczego nie mamy dzieci chorych na zespół Downa, którzy robią sobie selfie? To jest rzadkość. Co jest większością? Piękni ludzie robiący sobie zdjęcia. Piękni ludzie. Piękne nabożeństwa. Piękne, udane ewangelizacje. Piękne momenty. Czy to jest prawdziwe życie? Nie. Tak to nie wygląda. Inni ludzie próbują pokazywać ci, jak powinieneś żyć. Inni ludzie próbują ci powiedzieć, jaka jest twoja wizja. Inni ludzie próbują ci powiedzieć, co jest sukcesem, a co nie. Inni ludzie. Każdy z nas wie, co się mówi w Dziejach Apostolskich. Lepiej jest słuchać kogo, aniżeli kogo. Dlaczego nie żyjemy tą mentalnością? Ludzie nawet nieświadomie nakładają, wiecie, co jest najgorsze? Jak przechodzisz naprawdę trudny czas, wchodzisz w Facebooka i ktoś się chwali w kosmos, ile osób. Ja po prostu tego nie rozumiem. Wybaczcie, ja tego świata nie rozumiem. Ja nawet nie chcę tego świata rozumieć. Wiecie, nasze zdjęcia na Facebooku mówią wszystko o nas. Nasze zdjęcia na Instagramie mówią wszystko o nas. I my później bierzemy to do siebie i chodzimy w zbroję, abyśmy żyli tak samo jak inni ludzie, bo oni narzucają nieświadomie na nas zbroję, w której nie jesteśmy w stanie chodzić. Ma to sens? Co jeszcze nakłada ci zbroję? Twoje ciało, które nie jest poddane Bogu. To są właśnie nieprzemienione ambicje. To są właśnie nieprzemienione marzenia. To są właśnie rzeczy, które wypływają z pragnienia naszego ciała, a nie z Bożej woli. A nie z Bożej woli. Jeśli będziesz rozumiał to wszystko, co ja mówię, będzie ci się lepiej spało. Będziesz oddychał w inny sposób, kiedy zrozumiesz pewne mechanizmy. To nie jest wyścig szczurów. Ty nie rywalizujesz z innym kościołem. Ty nie rywalizujesz z bratem, nie wiem, Stasiem. Ty jesteś powołany, aby wypełnić Bożą wolę. Nie musisz nikomu nic udowadniać. Nie musisz nikomu nic udowadniać. Odpocznij. Nie musisz nikomu nic udowadniać. Nie musisz. Jesteś powołany, aby nie podobać się nikomu poza Chrystusem. Jesteś powołany, aby wypełniać Jego wolę, a nie swoją. Ale bardzo często inni ludzie, nasze ciało nakłada na nas zbroję. Bardzo często zbroję nakłada na nas diabeł, który chce odciągnąć cię w białych rękawiczkach od tego, co chce Bóg od ciebie. Amen? Wiecie, ile razy proponowano mi założenie kościoła w dużym mieście? Nie pamiętam. Pamiętacie, co Pan Jezus kiedyś powiedział do Piotra, który się rozkręcił? Nie no, Panie, nie mów, to nie przyjdzie na ciebie. Bardzo często diabelski głos jest głosem w białych rękawiczkach. Jest głosem, który pięknie brzmi, który tak mocno buduje nasze serce, tak mocno buduje nasze ego. Nie słuchaj, nie słuchaj diabła. Twoje życie jest za krótkie, aby spróbować zakładania kościoła przez 10 lat i się okaże, to nie jest to miejsce. Słuchaj Pana Boga, gdzie On chce cię mieć? Niektórzy z nas już jesteście w dużych miastach, niektórzy z was może będziesz w dużym mieście. Nie wiem, gdzie Bóg cię powołuje. I ostatnia rzecz, która buduje, która nakłada na nas zbroję, to jest niewłaściwa miara sukcesu. Wiecie, że obecna miara sukcesu Kościoła nie różni się niczym od miary sukcesu biznesu? Czytam teraz taką książkę, Miara sukcesu, Shona Lovejoy. Człowiek, który rozjeżdża twoje serce kawałek po kawałku. I on mówi tak. Miarą sukcesu i zbroją w twoim życiu może być to, że zakładasz kościół w dużym mieście, bo w małym marnujesz swoje życie. Tylko liczy się duże miasto. Powiedz to ludziom z mojego kościoła. Powiedz to ludziom z mojego kościoła. Powiedz to ludziom, którzy chodzą tutaj po ulicach i oni dopiero będą zbawieni. Powiedz to tym ludziom. Powiedz to ludziom z Wielunia, bo powstał nowy kościół. Powiedz to ludziom w Praszce, gdzie powstaje kościół. Powiedz to tym ludziom. Czy miarą sukcesu jest to, że kościół musi powstać w dużym mieście? Absolutnie nie. Ja się z tym wewnętrznie nie zgadzam. Z jednego prostego względu. Jezus urodził się w Betlejem i wychowywał się w Nazarecie. 500 mieszkańców i 800 mieszkańców. Dawid urodził się w Betlejem, które było jeszcze mniejsze niż za czasów Jezusa. A pomimo tego Bóg wziął tych ludzi i użył w potężny sposób. No, ludzi, Chrystus. Bóg wziął Dawida i użył go w potężny sposób i każdy król był porównywany do króla Dawida. Miarą sukcesu może być sława. Jeśli jesteś sławny, to odnosisz sukces. Bzdura. To jest bzdura. Wiesz, kiedy jesteś sławny? Kiedy dobrze ci idzie. A kto ci powiedział, że od razu dobrze ci pójdzie? Kto ci to obiecał? Czy my jesteśmy szczerzy i rozumiemy, czym są chude lata i grube lata? Czy my rozumiemy, że będą różne lata w naszym życiu? Tamten rok, 2016, mówię, Boże, jaki to był słaby rok. Nie chcę wchodzić w liczby, bo to jest absurd, bo zaprzeczyłbym sam sobie za chwilę. Ale to był słaby rok. Był słaby rok dla nas. Zupełnie inny niż 7 poprzednich. Te 7 poprzednich było fantastycznych. Wow, niesamowite rzeczy Bóg robił. Ludzie się nawracali, byli chrzczeni, petarda, szliśmy do przodu, wow. Była sława. Tamten rok było, jakby ktoś nacisnął off. Zupełnie inny świat. Czy Bóg się zmienił? Czy my się zmieniliśmy? Nie. Wydaje mi się, że miałem lepsze kazania w tamtym roku niż kiedykolwiek. Lepsze uwielbienie niż kiedykolwiek. Jakkolwiek coś się stało. Przestaliśmy być tak sławni. Nie mówiono już tak o nas. Czy to jest miara sukcesu? Jeśli to jest miara sukcesu, to lepiej, żeby szło mi dobrze. Bo jak będzie mi szło źle, to mnie to doprowadzi do takiego stanu depresji, że nie będę w stanie się pokazać ludziom i mogę zrezygnować. Niewłaściwa miara sukcesu to jest liczba uczestników na nabożeństwach. Mieliśmy, jak ja bym miał Facebooka kilkanaście lat temu, mieliśmy na nabożeństwach 7 osób, chwała Bogu. To, co spektakularnego się wydarzyło, że wspomniany wcześniej Janusz, rozjechało się krzesło przed nim i to nie był Duch Święty, to była jego masa. Nie było Facebooka wtedy. 7 osób. Wiecie, my używamy takiej miary sukcesu. Dla nas, mieliśmy 30 osób, 40, 50, 100. Jesteśmy śmieszni w perspektywie Kościoła katolickiego. Cokolwiek byś napisał. Mam takiego znajomego, który na Facebooku uwielbia wpisywać liczby i już zacząłem pisać. On napisał, coś tam, ileś tam, set ludzi na nabożeństwie, niesamowity czas, już mu chciałem napisać, już to pisałem. Piszę mu i chciałem mu napisać tak, nie przejmuj się, następnym razem będzie lepiej. Bo on chciał protestancko zaimponować, a katolicku zrobiłby z siebie błazna. Nie napisałem tego, przynajmniej jestem w Naczelnej Radzie Kościoła. Nie wypada. Powiem wam z mojego doświadczenia. Będziemy mieli bardzo dobre nabożeństwa. I będziemy mieli bardzo słabe nabożeństwa. Jeśli to będzie dyktować nasze samopoczucie, to życzę ci powodzenia, szczególnie na początku. Co miał pomyśleć Gary Clark, który głosił przez pół roku w Londynie? Wróciła się jedna osoba. Dramat. Facet się nie nadawał w ogóle do tego. Nie bądź zniechęcony. Pewne rzeczy, które dzisiaj już mają 20 lat, na początku były małe. Na początku były nic nieznaczące. Ale jeśli liczba ludzi na nabożeństwie będzie miarą sukcesu, to jest po nas. Niestety żyjemy w takich kategoriach. Nie chce mi się gadać z ludźmi, którzy wymieniają się tylko liczbami. Nie chce mi się gadać, bo to nie jest miara sukcesu. To nie jest miara sukcesu. Jeśli to jest miara sukcesu, to mój proboszcz jest absolutnym gigantem. 6000 ludzi w niedzielę. Nara. Sami tam lezą. Tak idę, patrz, oni tam sami lezą. Boże. To mega church. Pamiętam ten moment, jak przebrnęliśmy przez 50. Zdobywcy świata. Wtedy już wiedziałem, jak się zakłada kościoły. To jest chore, powiem wam. To jest chore. To jest droga donikąd. To jest droga donikąd. Szczególnie jeśli liczymy ludzi, którzy są na nabożeństwie. Nie ma znaczenia. Wiecie, nawet znam ludzi, którzy robią 2 nabożeństwa, bo sam robiłem 2 nabożeństwa. Można podać statystyki z 2 nabożeństw albo prawdziwe, albo półprawdziwe. Na pierwszym nabożeństwie jest liczba ludzi, to jest wiarygodna liczba ludzi, którą policzysz, tak? Natomiast na drugim nabożeństwie jest zawsze tak, że z 20 musi zostać, nie? I możesz ich znowu policzyć, ich 2 razy i miałeś tyle ludzi na nabożeństwie. Co to mówi o mnie, że jestem totalnie zakompleksiony i niedowartościowany? To jest chore. To jest niewłaściwe. Przestańmy żyć metryką, bo Jezus odniósł porażkę. 12 ludzi w porywach 72 osoby. Później 120 Dzień Zielonych Świąt. Porażka. Ale to oni zmienili świat. Ale to oni zmienili świat. Ja bardzo dużo myślę i modlę się o polski Kościół i chcę wam powiedzieć coś takiego. Możesz się z tym zgadzać, możesz się z tym nie zgadzać. Na mega czercze w Polsce dopiero przyjdzie czas. Prawdopodobnie moje oczy już tego nie ujrzą. Ale ja mam wypełniać wolę Boga, którą Bóg ma dla tego pokolenia. I mam przygotować drogę przyszłemu pokoleniu. I pewnie będzie tak, że za 50 lat liczby, które my osiągamy, którymi się ekscytujemy, będą śmieszne. Będą śmieszne. Ale jeśli jesteś szczery względem siebie i szczerze patrzysz na założenie Kościoła, to wiesz, ile kosztuje nawrócenie się jednej osoby, ochrzczenie jednej osoby i ta osoba zostanie z tobą przez kilka lat. Ja się tego nauczyłem w Oleśnie. Za każdym razem to jest cud. Przestańmy liczyć ludzi. To nie jest miara sukcesu. Miarą sukcesu jest to, czy Kościół jest aktywny. Możesz być przeaktywny i to nie musi produkować żadnego owocu. Bądź aktywny na tyle, ile chce tego Bóg. To jest taki problem, jak się zakłada Kościół. Oni to robią i to robią, i to robią, to my też musimy. Pamiętam, jak ja miałem taką fazę, jak my byliśmy w projekcie zakładania Kościoła, kiedy była moda na bezdomnych. My musimy coś zrobić z bezdomnymi. Ja miałem takie kretyńskie pomysły. Musimy coś zrobić z bezdomnymi. Był jeden problem. My mieliśmy dwóch bezdomnych w mieście. Ale zróbmy to. Taka chora nadaktywność, która nic nie produkowała, gdzie Bóg zamykał oczy i w ogóle ty wiecie, o co my robimy. Aktywność nie jest miarą sukcesu. Przegrasz z wszystkim. Miarą sukcesu nie jest również nasz glamour. Jacy wspaniali jesteśmy. Powiem wam, niektóre zdjęcia kościołów mnie przerażają, ponieważ moja twarz tam nie pasuje. Sorry. Ja nie mam twarzy instagramowej. Mam tu znajomego Wojtka, który tam jest, który mi... On mi zawsze robi zdjęcia, jak muszę zrobić do dowodu, do paszportu. To jest koszmar. To jest jak Izrael chodzący dookoła 40 lat. Ja nie mam takiej twarzy. Nie poszedłbym tam, bo tam ludzie mają piękne twarze. Albo tylko takie są pokazywane. Glamour. Miara sukcesu. To jest chore. Pamiętam, jak był tutaj u nas Ian Green i prorokował do nas taką rzecz. Wy jesteście takim fantastycznym kościołem klasy średniej. No, co w tym złego? Większość ludzi skończyła jakieś studia i tak dalej, okay? Ale Bóg to wkrótce zmieni. Miesiąc później zmienił. Powiem wam, ja mówię raczej prostym językiem, ale mój język jeszcze nie jest w stanie dotrzeć do niektórych ludzi. Bóg nam dał naprawdę dziwnych ludzi. Dziwnych, którzy skończyli kilka klas podstawówek. Oczywiście my ich nie pokazujemy na Facebooku. Miara sukcesu, glamour. Wszyscy piękni, wszyscy w wypasionych koszulkach, w wypasionych koszulach, kieckach. Miara sukcesu. Co apostoł Paweł myśli o tym wszystkim, kiedy sam napisał, niewielu więc z wami jest mądrych. Wiecie tam, jedno tłumaczenie greckie mówi, niektórych z was to wstyd publicznie pokazywać. Pierwsza Samuela, 17, rozdział 40, werset. Potem Dawid wziął do ręki swój kij, wybrał sobie, popatrzcie jaki to hardcore tutaj jest, wybrał sobie z potoku 5 gładkich kamieni i włożył je do kieszeni swojej pasterskiej torby, wziął do ręki proce i ruszył ku Filistynowi. To jest dowód na to, że Biblia jest napisana pod natchnieniem Ducha Świętego. Nikt by tego tak nie napisał. Jakby mieli napisać to o jakimś bóstwie mitologicznym, to na pewno nie, że wziął 5 kamieni, proce i poszedł. Wiecie, kto zwyciężył? Dawid. Z 5 kamieniami. Wiecie dlaczego 5 kamieni? 1 dla Goliata, 4 dla jego braci. Takie są fakty, sprawdzałem to. Co to znaczy? Co to znaczy chodzić w swojej zbroi? Teraz mnie posłuchaj, bo możesz sobie oszczędzić wielu lat po prostu takiej emocjonalnej udręki, emocjonalnego takiego rollercoastera w swoim życiu. Po pierwsze, zrozum swoją tożsamość w Chrystusie. Bóg ciebie nie kocha ze względu na to, co robisz dla Niego. Bóg ciebie nie kocha dlatego, że masz duży kościół, mały kościół, średni, olbrzymi i tak dalej. Bóg ciebie nie kocha dlatego, że nie wiem, że mieszkasz w dużym mieście albo w małym mieście. Bóg kocha cię dlatego, że był moment w twoim życiu, kiedy poddałeś swoje życie Jezusowi i nawet jeszcze przed tym momentem Jezus ciebie kochał. Zrozum taką rzecz, która cię otrzeźwi. Jezus cię nie potrzebuje. Jezus cię chce. Joel Houston to powiedział. Konferencja 2014 Hillsong w Sydney. Bóg ciebie nie potrzebuje, Bóg ciebie chce. To wszystko zmienia. Kiedy dobrze ci idzie, On cię kocha. Kiedy źle ci idzie, kocha ci dokładnie tak samo. Kiedy przestaniesz zakładać kościół, On cię dalej kocha. Kiedy zakładasz kościół, On też cię kocha. Twoja tożsamość w Chrystusie się nie zmienia. Ja jestem Sławkiem Jagiełą, kiedy pracowałem w szkole. Jestem Sławkiem Jagiełą, którego policja zatrzyma, że nie przeszedłem po pasach. Jestem Sławkiem Jagiełą, który dostanie order z policji. Ja zawsze jestem Sławkiem Jagiełą, tak jak ty i ja. Jesteśmy Bożą synem i Bożą córką. To się nigdy nie zmienia. Albo to zrozumiesz, albo będziesz cały czas próbował coś udowodnić Panu Bogu. Podobno nie jesteśmy zbawieni z uczynków i podobno nie jesteśmy w stanie zrobić nic, aby przypodobać się Bogu. My, protestanci. Hello, tak jest. Bóg nie kocha cię na podstawie twojego performance'u. Bóg ciebie kocha na podstawie tego, kim ty jesteś. Henry Blackaby powiedział tak. Napisał książkę Duchowe Przywództwo. Większość przywódców jest niedowartościowana i całe życie spędza z kompleksami, bo nie wiedzą, kim są. To jest większy problem, dla mnie, tak zupełnie szczerze, największym problemem polskiego kościoła jest to, że my nie wiemy, kim jesteśmy. Że my nie wiemy, kim jesteśmy. Nie znamy swojej tożsamości w Chrystusie. Żeby chodzić w swojej zbroi, zrozum tożsamość w Chrystusie. Żeby zdjąć zbroję ze swojego życia, zaakceptuj, że Bóg zaplanował cię i wybrał cię przed założeniem świata. To mnie rozwala. Czy to oznacza, że Bóg wie o wszystkich z moich słabościach? Absolutnie tak. Czy to oznacza, że Bóg wiedział, że będę miał takie ciemne i czarne dni? Absolutnie tak. Ale Bóg cię wybrał i Bóg cię przeznaczył. I powiem wam, kiedy patrzę po iluś latach na człowieka, którego Bóg wybrał, aby założyć kościół w Olesznie, to mówię, Boże, nie mogłeś lepiej trafić. Po prostu ja zostałem do tego stworzony. Ja najlepiej czuję się w tym mieście, jestem wbity w to miasto i wiem, że Bóg nie mógł wybrać lepiej. Tak samo jak Bóg nie mógł wybrać lepiej, umieszczając się w mieście, gdzie jesteś. W Hrubieszowie, w Wołczynie, w Terespolu, w Malborku, w Praszce i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Bóg to zaplanował, zanim ty powstałeś i w ogóle się pojawiłeś na planecie Ziemia. Zrozum to. Zakładasz swoją zbroję, kiedy zaczynasz szukać poklasku jednej osoby, którą jest Jezus. To Jemu masz się podobać. Nie twoim ludziom, którzy obserwują Facebooka. Nie ludziom, którzy obserwują Instagram. Nie. Masz się podobać Bogu, który cię stworzył. To jest twoje powołanie. Z tego będziesz rozliczony i z tą osobą spędzisz wieczność. Amen? Przestańmy próbować być kimś innym. Zacznijmy chodzić w swojej zbroi. I ostatnia rzecz. Jeśli chcesz chodzić w swojej zbroi, to pamiętaj, że nasza miara sukcesu i Boża miara sukcesu to są dwie różne rzeczy. To są dwie różne rzeczy. Jeśli w Iraku przez całe twoje życie, całe twoje pastorstwo nawróciłoby się 6 osób. Jesteś gigantem. Jesteś gigantem. Dlaczego nie jesteśmy tak radykalni, aby zakładać kościoły w tak trudnych krajach, a zakładamy kościoły w tak łatwych krajach? Dlaczego tak łatwo nam jest zakładać kościoły w dużych miastach? Ja nie mówię, że to jest złe. Myślę, że rozumiecie. A tak trudno jest pójść gdzieś, gdzie ludzie nawet nie wiedzą, jaka to jest miejscowość, gdzie to w ogóle jest. Dlatego, że Bóg kocha, że Bóg kocha nasz naród. Bóg kocha ludzi. I naszym powołaniem jest pójść i głosić Ewangelię wszędzie. I nikt nie wymyślił lepszego sposobu, jeśli chodzi o głoszenie Ewangelii, jak zakładanie innych kościołów. Rick Warren powiedział tak, Bóg musi kochać małe kościoły, dlatego stworzył ich tak wiele. Większość z nas, łącznie ze mną, większość z was, nie mówię, że wszyscy, większość z nas jesteśmy powołani, aby założyć kościół, który być może nigdy, nigdy nie przebije 300, 400, 500 osób. Okej? Ale jakie to ma znaczenie dla 50, które masz teraz? Jakie to ma znaczenie dla kolejnego pokolenia? Jakie to ma znaczenie dla kolejnego miasta, dla twojego miasta? Miej Bożą miarę sukcesu. Jest czas dorosnąć. Jest czas dorosnąć. Nie masz ani ja nie mam tak wiele czasu. Ja tak myślę sobie 41 lat. Moje maksimum to jest jeszcze tak do 65 i koniec. Później emerytura, koniec. I zaczynasz przyglądać się swojemu życiu. Zaczynasz patrzeć, jak swoje życie pożytkujesz. I niech Bóg nas broni, abyśmy budowali relacje tylko z tymi, którzy mają mniejsze kościoły, a z tymi, którzy mają większe kościoły, to już nie. Nienawidzę pastorskich konferencji, gdzie każdy się pyta, no i co tam słychać u ciebie? 100 ludzi. Gdyby się spytał kogoś, która jest godzina? Mars. Wenus. To jest w ogóle, to jest idiotyczne. Z kimś rozmawiałem, z kimś dzisiaj rozmawiałem, mówię, Boże, z Mateuszem. Zwariuję w tym pastorskim świecie, po prostu zwariuję. Gila mnie to, ile, za ile, po ile, gila mnie to. Chcę się dowiedzieć, co u ciebie słychać w życiu, stary. Czy twoje dzieci są zdrowe? Co robisz w wolnym czasie? Jaki serial oglądasz? Jakiej muzyki słuchasz? Jak się ma twoje serce? Jak się mają twoje emocje? Przestańmy tak funkcjonować. Chyba, że chcemy się tak spotykać. Mieliśmy projekt, to był festiwal popularności. No, w ostatnim czasie 10 osób u nas było nowych na nabożeństwie. I ty masz doła, bo nikt się nie pojawił. No. I ty jesteś zdołowany. I w ogóle, i już nienawidzisz tego człowieka, bo do niego przyszło 10 osób. No, chrzciliśmy 3 osoby, a my nikogo. Beznadziejny jest facet. To rozumiecie? To są mechanizmy, które są w nas, chyba że tylko we mnie. Za długo żyję. Chciałem, żebyśmy się pomodlili. Jest taka sprawa pomiędzy tobą a Bogiem. Abyś sprawdził swoje serce. Jeśli możesz wstać, już tak długo siedziałeś. Wiecie, Bogu zależy, abyś odniósł Jego sukces w swoim życiu. Bogu zależy, abyś odniósł Jego sukces w swoim życiu. Bogu zależy, abyś chodził w swojej zbroi. Bogu zależy, aby twoje emocje były naprawdę takie zdrowe. Emocje nie są zdrowe, kiedy próbujesz być kimś, kim Bóg nie chce, żebyś był. Przestańmy. Zaakceptujmy to, że Bóg nas stworzył takimi, jakimi nas stworzył. Za ileś lat się dowiemy, jak już umrzemy, myślę, to wtedy się dowiemy, dlaczego tak, a nie inaczej. Ale jestem zainteresowany jedną rzeczą. Wypełnić Bożą wolę. Wypełnić to, co On ma dla mnie. Nie to, co ja chcę. To, co Jezus powiedział w ogrodzie Getsemane. Ale to, co Ty chcesz. Niech to stanie się naszą, niech to stanie się naszą modlitwą. Boże, nie to, co ja chcę, ale to, co Ty chcesz. Panie Jezu, ja chcę się modlić za każdą osobę, która tutaj jest. Ja chcę się modlić o każdą osobę, którą postawiłeś w tym miejscu. Boże, ja modlę się, abyśmy stali się ludźmi, którzy chodzą w swojej zbroi. Abyśmy stali się ludźmi Duchu Święty, którzy chodzą w swojej zbroi. Abyśmy się stali Duchu Święty ludźmi, którzy akceptują swoje powołanie, którzy akceptują miejsce, gdzie się znaleźliśmy. Cudowny Jezu, cudowny Królu, potrzebujemy, Boże, Twojej obecności. Potrzebujemy Twojej obecności, potrzebujemy, abyś dotykał naszych serc. Potrzebujemy, abyś dotykał naszych serc, Panie. Uwielbiamy Ciebie i modlimy się, abyś przemieniał nasze serca. Panie, Twoje słowo mówi, abyśmy pilniej niż wszystkiego innego pilnowali naszych serc. Abyśmy pilniej niż wszystkiego innego pilnowali naszych serc i tego, co się dzieje w naszym życiu. Boże, dałeś nam takie jedno przykazanie, które jest tak trudne, aby cieszyć się z cieszącymi. I tak łatwo jest nam płakać z płaczącymi, ale jest nam trudno cieszyć się z cieszącymi, Panie. I modlę się, Święty Boże, modlę się, Święty Królu, aby Twoja łaska, Twoje błogosławieństwo, Panie, dotykało każdego z nas. Abyśmy poczuli się dobrze, Panie, w ciele, które Ty nam dałeś. Abyśmy poczuli się dobrze z talentami, które Ty nam dałeś, z powołaniem, z miejscem, gdzie nas, Panie, ustawiłeś, Panie, Duchu Święty. Niech Twoja obecność przemienia nas. Abyśmy zaczęli rozumieć, że Twoja miara sukcesu jest zupełnie inna niż odmiary sukcesu, którą my często uskuteczniamy. Panie, potrzebujemy Cię. Duchu Święty, potrzebujemy Cię. Duchu Święty, potrzebujemy Cię. Uwielbiamy Ciebie, Jezu. Wychwalam Ciebie, Święty Królu. Potężny Panie, Ojcze nasz. Wychwalamy Twoje imię, Jezus. Dzięki Ci, Jezus. Dzięki Ci, Jezus. Dzięki Ci, Jezus. Halleluja. Dzięki Ci, Jezus. Chwała Tobie, Panie. Dzięki Ci, Jezus. Halleluja. Jeśli naprawdę pragniesz, aby Bóg sprawdzał Twoje serce, pojawią się różne okoliczności w Twoim życiu. Różne sytuacje, kiedy Bóg będzie testował Twoje serce. Nie możesz stworzyć zdrowego kościoła, mając chore serce. I przypomina mi się taka historia, którą opowiadał mi pastor Marek Tomczyński, który opowiadał lata temu, ponad 20 lat temu, kiedy oni mieli Janowice, tam jest ośrodek dla ludzi uzależnionych. I on wiedział, że odwiedził go jakiś pastor ze Stanów Zjednoczonych, ale nie wiedział, że to jest Jim Cymbala. Jim Cymbala to jest człowiek, który wyciągnął z nałogów, z transseksualizmu, z homoseksualizmu chyba już dziesiątki tysięcy ludzi. On ma potężne ośrodki w Stanach Zjednoczonych, które ratują ludzi. Jest umieszczony, jego kościół w Nowym Jorku jest ustawiony w miejscu, gdzie jest po prostu, gdzie jest sprzedaż narkotyków, prostytucja. I on po prostu funkcjonuje w tym kościele. Leczą tysiące ludzi, wyciągają na wolność. I Marek Tomczyński, kiedy usłyszał tam jego kazanie, on nie wiedział, kto to jest. Wziął go później, oprowadził go po Janowicach i mówi, złapał go tak za rękę, mówi, Jim, tak, Jim. Założyliśmy to tutaj, stworzyliśmy tu i 60 osób rocznie wychodzi na wolność i przestają pić. I Jim tak mówi, tak robią wielcy ludzie. Mówi, słuchaj, Jim, może Bóg poruszy twoje serce i stworzyłbyś coś podobnego. Jim mówi, no, dobry pomysł. Jim pojechał do Stanów. Ktoś słyszał tą rozmowę, mówi, Marek, to jest Jim Cymbala. Ten, który napisał Świeży wiatr, świeży ogień. To jest ta książka, którą jesteś tak podekscytowany. Oni tysiące ludzi rocznie ratują, oni tysiące ludzi rocznie wyciągają. Wiecie, to jest taka sytuacja, która sprowadza cię na ziemię. Jest taka sytuacja, która pokazuje, jak głupi jesteś w swoim myśleniu. Bóg będzie ci dawał takie sytuacje. Pozwól Bogu, aby On wywyższał ciebie. Pozwól Bogu, aby On promował ciebie. Nie rób tego sam. I chodź w swojej zbroi. Amen. Życzę wam niespokojnej nocy. Znajdź zbroję, w której masz chodzić. Zaakceptuj to, co Bóg ci daje. Niech Bóg was błogosławi. Widzimy się jutro rano na śniadaniu. Zostańcie z Bogiem. O 9:00, pa.